Witam serdecznie. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim gościem. Witam Państwa, witam Panią.
Dzień dobry, witam.
No i jak? Czy to PiS będzie rządziło trzecią kadencję wraz z Konfederacją? Jak Pani doktor sądzi?
Nie mam złotej kuli czy szklanej kuli, żeby to na pewno powiedzieć, ale sądzę, że nie. I mimo takiego nawet wzrostu w sondażach, który teraz obserwujemy, to do wyborów jest, jedni powiedzą tylko, ja powiem jeszcze 7 miesięcy i ta sytuacja może być bardzo zmienna. I mam nadzieję, że taka też będzie.
No ale... W styczniu opozycja demokratyczna była faworytem wyborów. A co się takiego stało, że już nie jest?
Widziałam dzisiaj sondaż w polityce.pl i w tymże sondażu nawet nieprzychylna Platformie czy opozycji i gazeta i sondażownia mało przychylna podaje wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej czy dla Koalicji Obywatelskiej i że koalicja jest pierwsza przed Prawem i Sprawiedliwością. Więc chcę powiedzieć, że oczywiście nie jest tak, że zwycięstwo jest już zapewnione, ale ono ciągle jest na wyciągnięcie dłoni. I widzę te tendencje, które powoli może się zmieniają, ale to nie znaczy, że tak będzie. Więc uważam, że to, co było w styczniu, a to, co dzisiaj, no oczywiście jest różnica, ale to nie znaczy, że te wybory są już przegrane.
No, jeszcze jest, oczywiście, no jeszcze kampania formalnie się nie zaczęła, ale skok Konfederacji to jest takie zjawisko, które powinna pani doktor nam wyjaśnić, słuchaczom Radia RMF, dlatego że ja na przykład tego nie rozumiem, a może pani to rozumie i po prostu powie, co się stało takiego.
Uważam tak. Po pierwsze, dlaczego od stycznia nie ma już tej przewagi dla Koalicji Obywatelskiej czy dla opozycji w ogóle? Dość lekka zima, która nie zrujnowała wszystkich portfeli, tak jak były zapowiedzi, że to się stanie, więc jest to zysk dla rządzących po pierwsze. Po drugie, cały czas jest ten syndrom oblężonej twierdzy czy syndrom flagi i koncentracja wokół władz ze względu na wojnę za granicą. Zresztą też to bardzo jest podnoszone przez rządzących i to budowanie poczucia bezpieczeństwa. Po trzecie, nieustające rozmowy na temat, czy wspólna lista, czy niewspólna, czyli jaka ma być taktyka wyborcza, nie same już wybory czy program, tylko sama taktyka startowania. I skąd Konfederacja ma taki skok? Po pierwsze, myślę dlatego, że przy bardzo silnej polaryzacji te radykalizmy, znaczy bardzo silna polaryzacja wzmacnia jeszcze radykalizmy, a Konfederacja przedstawia się jako partia antysystemowa, jako partia poza tym układem. Schowali bardzo niewygodnych czy kontrowersyjnych polityków. Mówią jasnym, takim czystym, znaczy jasnym poglądowo językiem, który jest dość łatwo, może być dość łatwo przyjmowany. I wybrali chyba najlepszy z ich punktu widzenia sposób dotarcia do elektoratu, na którym im zależy, czyli właśnie social media, przede wszystkim TikTok, który przede wszystkim jest odbierane właśnie przez ludzi młodych. I jeszcze jedno, tam w tejże Konfederacji widać, że 37% mężczyzn młodych, w tej najmłodszych tych kohortach wiekowych deklaruje poparcie dla konfederatów. I dla mnie to jest takie powtórzenie sytuacji na przykład ze Stanów Zjednoczonych, jak Trump miał cały swój przekaz skierowany do młodych, białych mężczyzn, którzy czuli się zagrożeni zmianami, które następują. A tutaj ten przekaz jest dosyć prosty, tak? Ty do pracy, żona do rodziny, żona do końca życia nie ma możliwości unieważnienia, zakaz aborcji, żona w domu i ty jesteś białym, silnym mężczyzną, który da sobie radę.
No, zgoda, ale tak. to by nie przekreślajmy chłopców. Nie przekreślajmy chłopców, którzy no, powinni może czytać programy partii, na które zamierzają głosować, ale to chyba nie jest całkiem tak, że tylko ta obietnica górowania nad kobietą w twoim życiu przyciąga ich do Konfederacji.
Nie, oczywiście, że nie. To jest jeden z tych elementów, ale oczywiście, że to nie jest jedyny i główny. I to właśnie jest to, co chciałam dodać po i. Konfederaci mają bardzo taki liberalny, wolnościowy program gospodarczy. I to może się podobać części społeczeństwa, która mówi, dajcie nam pracować, zarabiać, jesteśmy silni, młodzi, poradzimy sobie, a nie zbierajcie danin od nas dla innych, bo to my jesteśmy najważniejsi, a nie inni. I jeżeli jest taka mieszanka, no to się może podobać. Tak? I ja nie mówię, że młodzi mężczyźni głosują dlatego, że mogą być silni w domu, tylko ten tradycyjny, taki bardzo tradycyjny model wyniesiony, znaczy tradycyjny model, z którym mieliśmy do czynienia, to konfederaci przywracają i to się może podobać, bo wtedy czujesz się bezpieczny.
No to jest takie trochę, ja myślę w wypadku młodych mężczyzn, takie z jednej strony wolność, a z drugiej strony wyższość. I to jest dobra mieszanka. Wyższość ze względu na to, że się jest mężczyzną, no bo w końcu przecież Konfederacja to jest partia no, skrajnie prawicowa. Natomiast ta wolność gospodarcza się z tym nie kojarzy, bo prawica się raczej kojarzy z opresją, a tu jest wolność. To jakoś tak się dzieje chyba.
No tak, ale jeżeli mówimy o prawicy jako również o tych z tymi elementami konserwatywnymi, no to mamy patriarchat, a w patriarchacie oczywiście mężczyzna będzie się czuł bezpieczniej i to jest moim zdaniem właśnie ten element, który chciałam podkreślić, który był bardzo widoczny w kampanii Trumpa. Zagrożenie homoseksualistami, różnymi różnicami przede wszystkim, tak, że może być coś innego i różnego i nie masz tego prostego, bardzo czystego takiego świata jak do tej pory, może powodować u niektórych poczucie utraty takiej pewności i stąd właśnie takie, a nie inne zachowania. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jest bardzo dużo chętnych właśnie mężczyzn do głosowania na Konfederację, a kobiety wręcz przeciwnie. Nie mówię, że w takiej samej proporcji, ale w zbliżonej chcą głosować i jeżeli w ogóle się już decydują na głosowanie, chcą głosować na lewicę. W związku z tym ten rozdźwięk jest jeszcze bardziej niebezpieczny.
Teraz tak, to jest bardzo istotny moment, ale teraz pożegnamy słuchaczy Radia RMF, to znaczy zapraszamy wszystkich do Radia Internetowego Mediów Społecznościowych RMF-u i tam będziemy kontynuować naszą rozmowę. Kobiety nie głosują, młode kobiety, to znaczy również to pokolenie, które po raz pierwszy idzie do wyborów. Kobiety nie głosują na Konfederację, ale głosują na lewicę, ale ten rozdźwięk, mówi pani doktor, jest niebezpieczny. To jest taka wojna płci?
To jest niestety wojna płci i to jest też tak przedstawiane. Może wojna płci to jest źle powiedziane, ale jeżeli spojrzymy na liczbę zawieranych związków różnych, u nas niestety tylko małżeństw formalnie, tak? Nie ma innej możliwości tego zbadania, ale zawieranych związków, zakładanych rodzin i tak dalej, no to widzimy jak również to spada, jak rośnie liczba osób, które pozostają same, bo tak wolą, bo tak chcą, ale to też pokazuje takie rozdźwięki właśnie dalekie rozdźwięki społeczne. I jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo niebezpieczne z mojego punktu widzenia jest absencja kobiet w ogóle. Tylko 55% deklaruje kobiet do 29 roku życia, że na pewno wrzuci kartę do urny wyborczej i niewiele więcej, bo 56 w tej kolejnej kohorcie 40-59 lat. Skokowo jest dopiero powyżej 60 lat. Tutaj mamy deklarację 80% kobiet. Ale co to oznacza? To oznacza, że wszystkie zakazy aborcji, wszystkie takie przepisy, które naprawdę powodują, że żyje się w Polsce gorzej kobietom, niewystarczająco poruszają kobiety albo spowodowały, że one się wycofały jeszcze z tego życia publicznego i nie chcą wziąć spraw w swoje ręce. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko w moim przekonaniu.
No ja bym się tutaj przychyliła do tego, że się wycofały. To znaczy sądzę, że te kobiety, które były na tych wielkich protestach, obserwowały je, zmieniły zupełnie poglądy na temat przerywania ciąży, to znaczy są za liberalizacją. One jednocześnie znielubiły państwo jako takie. I w końcu to są już długie lata, także dla młodych osób zwłaszcza, to jest cała epoka ludzi, którzy dorastali w takim państwie, które ich, jeżeli mają wolnościowe poglądy, również w tej sferze obyczajowej, to państwo polskie ich tak traktowało źle, więc mogli ludzie po prostu uznać, że to nie jest ich sprawa. Chcą sobie żyć, ale wybory to jest sprawa państwowa, a państwo jest B.
Obawiam się, że to jest jeszcze większy problem i jeszcze głębszy. Jedno z tych pytań z sondażu, o którym mówimy, czyli z sondażu dla OKO.press i Radia Tok FM, było pytanie dotyczące, przepraszam, bo nie pamiętam dokładnie, czy dziennikarze powinni zajmować się sprawą wyjaśnienia, czy sprawą Jana Pawła II. Jakoś tak, przepraszam, w uproszczeniu. I 49% wypowiedziało się, że nie. Co to oznacza? To oznacza, że my nawet nie mamy takiej potrzeby poczucia wolności dostępu do informacji, dostępu do wiedzy, wolności mediów. I jeżeli z jednej strony widzimy tak dużą absencję wyborczą, nawet właśnie wśród tych grup, które no bezpośrednio były dotknięte, czy są dotknięte zmianą przepisów, bo to nie chodzi tylko o kwestię aborcji, ale konsekwencji z tego płynących, patrz przykład z Pszczyny, to jeżeli na to całościowo patrzymy, to coś się takiego stało w ogóle z naszym genem poczucia wolności i z genem demokratyczności. I teraz pytanie, czy coś się stało z tym genem, czego nieodpowiednio albo niewystarczająco wykształciliśmy? I obawiam się, że niestety to jest to drugie, że to jest niestety to poczucie zniewolonego społeczeństwa, czy jakby mówić za poetą zniewolonego umysłu.
Ale to właśnie to młode pokolenie ma zniewolony umysł, pani doktor, zdaniem?
Obawiam się, że niestety tak, dlatego że nie ma tej świadomości, że można inaczej, że powinno być inaczej. Nie ma tej świadomości takiego zakorzenienia, co to jest demokracja, ale nie tylko właśnie kartka wyborcza przy urnie, tylko ta taka cała partycypacja w tejże demokracji. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają chociażby protesty w sprawie Sądu Najwyższego w Izraelu.
Właśnie. Myślałam, że o to zapytam sama, ale jeszcze chciałam, czy jeżeli, może jeszcze poruszę zanim, albo dobra, to proszę, niech pani mówi, bo to wypłynęło z naszej rozmowy. Tamte protesty są dużo większe, znacznie liczniejsze.
I ta świadomość, po co one są, w obronie czego i dlaczego to jest tak istotna, ta niezależność Sądu Najwyższego, jest bardzo widoczna na tych protestach. Ja już pominę plakaty, że nie chcemy być Węgrami czy Polską. Tak?
Nie chcemy być Polską, to jest załamujące.
Prawda, ale chodzi o to, że żeby demokracja się udała, ona musi być w tobie. Musisz być naprawdę częścią tejże demokracji, a nie, tak jak powiedziałam, tylko demokracją wyborczą. W związku z tym musisz mieć poczucie wolności, tylko nie tylko wolności od, ale również poczucie wolności do. I wydaje mi się, że niestety pokolenie 40-latków, czyli to byłaby ta kohorta 40-59, a nawet więcej w tej chwili już, ale pewnie 50 do 60 roku, przepraszam, do 65 pewnie taka jest kohorta, to są ludzie, którzy pamiętają, co było przed 89 rokiem i widzą tę zmianę, czują ją. Natomiast młode pokolenie, jeżeli cały czas, jeżeli cała ich ta świadomość jest w tym okresie bardzo głębokiej polaryzacji, która łączy się z taką postprawdą, no to niestety to ma również swoje efekty. No i kwestia następna to jest dostępność nie tylko do mediów, ale do informacji, do jakich informacji.
Tak, i rozróżnianie źródeł tych informacji, bo ja mam takie doświadczenia z młodzieżą, że nie zawsze oni to rozumieją i wiedzą, skąd przychodzi informacja i to jest bardzo niebezpieczne. Ale ja może jeszcze wrócę do tego, jak pani doktor zagadnęła na temat wspólnej listy. Pani jest przeciwniczką wspólnej listy, czy ja się mylę?
Nie.
Nie przeciwniczką wspólnej listy, tylko przeciwniczką walki o wspólną listę za wszelką cenę. Dlaczego?
To jest prawda. To jest prawda. Ja jestem absolutną zwolenniczką wspólnej listy, bo wiem, jak działa DONT, ale jestem przeciwniczką...
DONT, czyli ordynacja wyborcza, która uprzywilejowuje największe ugrupowanie, które jest jedno.
Dokładnie tak. DONT, czyli ta metoda przeliczania głosów metodą Wiktora Donta, belgijskiego matematyka z końca XIX wieku, który premiuje pierwszego na mecie, po prostu. I to premiuje w sposób taki nadwyżkowy. I wiem, jak to się kończy. Poza tym, jeżeli patrzę...
Ale jak to się kończy? No tak się kończy, że na przykład 800 tysięcy głosów więcej dostało Prawo i Sprawiedliwość... Mniej dostała opozycja więcej w wyborach w 2019, ale więcej mandatów dostał PiS. No więc to się tak kończy, jeżeli nie ma jednej listy opozycyjnej.
Dokładnie tak i mamy przykład 2019 roku właśnie, jakie są tego efekty, tak? I w tych efektach do dzisiaj żyjemy, czy z tymi efektami do dzisiaj żyjemy. Natomiast absolutnie zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że jestem przeciwniczką walki za wszelką cenę, dlatego że z jednej strony jest taktyka startowania w wyborach, z drugiej strony jest taktyka liderów do utrzymania partii politycznej, do mobilizacji własnych partii politycznych. I też jest konieczność wytłumaczenia obywatelom, jak to działa. I naprawdę dzisiaj walka o to, czy będzie wspólna lista, czy nie, i te przepychanki zaczynają być absolutnie kontrskuteczne, bo po pierwsze osłabiają morale opozycji, znaczy opozycji w sensie też wyborców, pokazują pewną nieskuteczność i tego, czego ja się obawiam, to blokują możliwość pokazania wspólnych punktów, jak do czego chcemy dążyć i jaki jest nasz cel, po co chcemy wygrać wybory. I dzisiaj tak naprawdę powinniśmy o tym rozmawiać, znaczy my w sensie opozycja powinna o tym rozmawiać, partie opozycyjne. Celem po pierwsze jest odsunięcie PiS-u od władzy, dlatego że punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci i chcemy w najbliższej kadencji osiągnąć to, to i to. Rozumiem, że poprawę...
No ale to jest taka, to pani przedstawia wizję wspólnego programu bez wspólnej listy, a przecież chodzi o to, żeby tego DONT-a jakoś przeskoczyć, to znaczy tą ordynację, która uprzywilejowuje najsilniejszych. Krótko mówiąc, małe ugrupowania, nawet jeżeli wchodzą, to w jakimś sensie, tak przynajmniej czytam, i tak przynajmniej tłumaczą to ludziom eksperci, tacy jak pani, tylko że pani zdanie jest trochę, pani strategia jest trochę inna, że oddanie głosu na małe ugrupowanie samodzielnie startujące w wyborach w gruncie rzeczy jest trochę przeciwskuteczne, jeżeli dążymy do tego, żeby wygrać.
Nie do końca się z panią zgodzę.
Znaczy ja nie mogę się mądrzyć, ale sprawdziłam, nie, że wszyscy ci eksperci akademicy, jak Chwedoruk, Markowski, Rychard, Sadura, Krzemiński, Kurczewski, Sadurski, oni są cały czas wspólna lista, wspólna lista, wspólna lista, a pani zdanie zacytuję, że po pierwsze więcej ludzi głosuje, kiedy nie ma wspólnej listy i co by się mogło stać takiego, żeby udało się na przykład Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wystartować wspólnie? To nie wiadomo.
Nie, takiej listy też nie zakładam, że będzie wspólna Platformy i Lewicy, ale...
Właśnie, że to jest niemożliwe. Tak jakby pani mówiła, jest to niemożliwe, więc zróbmy to, co możliwe.
Właśnie, jako kobieta podchodzę do tego bardzo pragmatycznie, więc zróbmy to, co jest możliwe. Skoro nie są w stanie się porozumieć, to i nie za wszelką cenę, to zróbmy wszystko, żeby podnieść tylu wyborców, ile jesteśmy w stanie, czyli maksymalnie dużo. Zmobilizujmy naprawdę rezerwuar wszystkich partii z elektoratami, dlatego że przypomnę, że poprzednie wybory, chociażby w 2011 czy w 2007 roku, to były wybory bez wspólnej listy po stronie opozycyjnej. I ja wiem, że Zjednoczona Prawica dopiero wystawiła listę wspólną w 2015 roku. Ja to doskonale wiem, ale sytuacja jest taka, jaka jest dzisiaj. W związku z tym ważne jest również to, kto będzie trzeci. I powiem jeszcze jedno. Badanie, które już dzisiaj przytoczyłam, pokazuje, że pierwsza na mecie, nawet bez wspólnej listy, jest Platforma Obywatelska. Tam są chyba 2 punkty procentowe różnice. Ale ja myślę tak, że jeżeli w polityce.pl, to cytuję i taki sondaż pokazuje, i z fajnym komentarzem, niewielka różnica, czyli ta różnica jest możliwa. Czyli jest możliwe, żeby Koalicja Obywatelska była pierwsza na mecie. Jeżeli Koalicja Obywatelska będzie pierwsza na mecie, to ona będzie miała szansę tworzenia rządu. W związku z tym wtedy ważne jest, kto będzie trzeci na mecie.
Rozumiem. Na pewno, jak na razie, to chyba będzie Konfederacja, ale niemniej rzeczywiście trzeba namawiać młodych ludzi, żeby szli na wybory. Trudno, niech głosują.
Przepraszam, trzeba namawiać nas wszystkich, żeby wszyscy szli na wybory.
Tak, ale jeżeli młode kobiety nie zamierzają iść na wybory, połowa młodych kobiet, ja przytaczam pani słowa, te dane z sondażu dzisiaj publikowanego, to jest załamujące, a nie możemy się załamywać. Kobiety, idźcie na wybory, które jeszcze są za pół roku. Tak. Dziękuję najmocniej. Moim gościem była dr Anna Matewska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, a my widzimy się i słyszymy już za tydzień.